To już prawie ósma, zatem czas na fakty. Małgorzata Steckiewicz i Tomasz Staniszewski.
Zapraszamy w ich imieniu. W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę Jarosław Gowin z Platformy Obywatelskiej.
Minister obrony USA Robert Gates z wizytą w Kabulu.
A 16 tysięcy amerykańskich żołnierzy przed świętami otrzymało informację, że jeszcze w tym roku wyjadą do Afganistanu.
W faktach również nowa kariera Sarkoziego. Będzie śpiewał.
Niewiarygodne. Sprawdźcie fakty o 8 w RMF FM. Szesnaście tysięcy amerykańskich Marines dostało rozkaz. Do Afganistanu wyjadą jeszcze w tym roku.
Od ubiegłotygodniowego wystąpienia prezydenta Baracka Obamy spodziewali się rozkazu, ale taki pośpiech wszystkich zaskoczył.
Tym bardziej po słowach Roberta Gatesa, amerykańskiego ministra obrony, który oficjalnie niczego nie ukrywając powiedział, że armia amerykańska w najbliższych miesiącach poniesie spore straty. To przewiduje nowa strategia. Sam przyznał, że w najbliższych miesiącach nadejdzie sporo tragicznych informacji z Afganistanu, ale ostatecznie talibowie przegrają wojnę. Blisko 1500 żołnierzy musi pakować się w ekspresowym tempie. Do Afganistanu polecą w okolicy świąt, kolejni po świętach. Świąteczno-noworoczne plany niektórzy muszą natychmiast odwołać. Admirał marynarki Mike Millen, który wizytował jedną z baz, wyznał właśnie powoływanym na front, że jego koszmar nocny to terroryści wykorzystujący broń nuklearną. Dodał, że nie tylko wie, iż terroryści próbują ją zdobyć, wie też, że jej użyją. Pytanie tylko kiedy.
Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Meldunek potrzebny czy niepotrzebny? Rozwiewam wątpliwości. Dopiero za 4 lata nie trzeba będzie meldować się w urzędach.
Rząd stopniową likwidację meldunku obiecywał już w tym roku, ale posłowie uznali, że na zrezygnowanie z biurokracji jest absolutnie za wcześnie. Donosi dziś o tym Metro. Kiedy w końcu projekt ustawy stanie się ustawą? Dowiecie się z faktów.
Ponad 80 tysięcy złotych kary za brak ulgowych biletów dla studentów i kombatantów wymierzył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ukarane przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej z Jastrzębia już zapowiada odwołanie.
A teraz Sarkozy, który poważnie zastanawia się nad porzuceniem polityki.
Mało tego, chce zostać piosenkarzem, tak jak mówiliśmy. To nie fikcja, to fakty prosto od naszego korespondenta, Marka Gładysza.
Nie chodzi jednak o prezydenta Francji, chodzi o jego syna, Jeana Sarkoziego.
23-letniemu Jeanowi Sarkoziemu nie udało się, mimo wsparcia ojca, zostać szefem największej w Europie dzielnicy biznesu podwaryjskiej La Défense. Prawdopodobnie z rozpaczy zaczął pisać i śpiewać balady. Nagrał nawet jedną z nich i anonimowo, tak przynajmniej twierdzi, przesłał koncernowi płytowemu Universal. Jak to usłyszałem, krzyknąłem: świetnie, mamy nowego artystę i nowy przebój, zapewnia szef francuskiej filii tego koncernu. Ale żon się waha, pójść w ślady taty prezydenta czy macochy Carli Bruni, a może starszego brata Piera, który jest już producentem płyt francuskich raperów.
8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. W Warszawie Konrad Piasecki.
A w Krakowie poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie pośle, czy wycięcie pisowskich członków Komisji Śledczej to jest to cięcie do kości, które pan zapowiadał po wybuchu afery hazardowej?
Na pewno nie to miałem na myśli. Chodziło o wyczyszczenie Platformy z sytuacji korupcjogennych. Decyzja naszych posłów jest nie tylko błędem politycznym, jak powiedział Janusz Palikot po raz pierwszy, nawiasem mówiąc, chyba w tej kadencji przychodzi mi się zgodzić z Januszem Palikotem, ale jest czymś o wiele gorszym. Ta decyzja stawia pod znakiem zapytania moralną wiarygodność komisji.
Pan się czuje osobiście ośmieszony przez kolegów z komisji?
Nie, i co więcej, ja od początku mówiłem wtedy, kiedy jeszcze nie było komisji, był kandydat na przewodniczącego, Mirosław Sekuła, że moja wiara w to, że prace komisji mogą doprowadzić do dobrych efektów, oparta jest na osobistym zaufaniu do Mirosława Sekuły. Nadal to zaufanie mam, ale kredyt wiarygodności komisji w oczach Polaków myślę, że zmalał w sposób dramatyczny.
Pan mówi, że to był błąd, ale pańskim zdaniem błąd spowodowany bezmyślnością, nadgorliwością, nieprzyzwoitością?
Myślę, że tutaj koledzy w zbyt dużym stopniu kierowali się względami formalnymi. My oczywiście nie wiemy wszystkiego, nie znamy materiałów poufnych, do których oni mają dostęp, a nie mogą ich na razie ujawniać, więc ja zakładam, że rzeczywiście, tak jak twierdzą, istnieją podstawy do przesłuchania Zbigniewa Wassermana i Beaty Kempy. Natomiast równocześnie mam wrażenie, że ta analiza Biura Prawnego Sejmu pozostawia furtkę. Nie było konieczne usunięcie tych dwóch osób z komisji.
No przede wszystkim pytanie jest takie, czy oni muszą zostać wezwani na świadków? Ta komisja ma już ponad 70 świadków do przesłuchania, pewnie będzie miała dużo więcej. Akurat Kempa i Wasserman nie są chyba niezbędni do wyjaśnienia sprawy hazardowej.
Z tego, co wiem, to zwłaszcza pan minister Wasserman jednak jest niezbędny. Pytanie, czy do tego, aby stanąć przed komisją, musi być w sposób trwały wyłączony z jej prac. Być może należało go przesłuchać na początku, być może należy go przesłuchać na końcu. Niezależnie od tego, jak wyglądają względy formalne, to ja myślę, że z punktu widzenia właśnie wiarygodności, chyba trzeci raz użyłem tego słowa w naszej rozmowie, wiarygodności komisji, stało się źle. I przy okazji
zanim pana zapytam, jak z tej historii całej wyjść, zapytam, czy pańskim zdaniem koledzy z komisji, ta trójka posłów Platformy, mogła podjąć taką decyzję bez wiedzy i zgody Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska?
Jestem przekonany, że działają w sposób autonomiczny, no, co oczywiście nie jest gwarancją nieomylności.
Autonomicznie nie zadzwonili do szefa swojego klubu przed podjęciem decyzji, która ma tak dalekosiężne skutki?
Nie sądzę, żeby uzgadniali tego typu decyzje polityczne, dlatego że ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim przed opinią publiczną i ponoszą odpowiedzialność prawną. Myślę, że chcieli dochować wierności literze prawa, no ale w ten sposób chyba weszli w kolizję z duchem demokracji.
Sekułę za to zabiją czy pochwalą?
Ani jedno, ani drugie, bo wszyscy mamy zrozumienie, że on chodzi po wyjątkowo wąskiej grani.
To jak się z tego teraz wycofać? Bo rozumiem, że pan uważa, że wycofać się jakoś trzeba.
Zobaczymy, jak zareaguje na to, na całą tą sytuację PiS. Ja przypuszczam, że ponownie zgłosi tę dwójkę posłów i w mojej ocenie Sejm w głosowaniu powinien przywrócić ich do komisji.
A czy to jest rzeczywiście tak, że ta historia rozwścieczyła Donalda Tuska?
Tego nie wiem, ale no, pan premier na pewno ma poczucie, że również wiarygodność, jakieś to słowo leitmotiv naszej rozmowy,
po raz czwarty czy piąty,
jego rządów zależy w ogromnej mierze od tego, czy Platforma będzie umiała się uczciwie zmierzyć z tą cząstką prawdy o sobie, jaka wyłania się z afery hazardowej.
Nie jest tak, bo ja to widzę już oczyma wyobraźni, że dzisiaj Donald Tusk wyjdzie podczas konferencji prasowej, potoczy po sali ciężkim wzrokiem i powie, że o niczym nie wiedział i że nie ma zgody na takie zachowania posłów Platformy Obywatelskiej i że się z tego trzeba czym prędzej wycofać. Wierzy pan w taki scenariusz?
Nie wykluczam takiego scenariusza, ponieważ już parokrotnie podczas całej tej sprawy Donald Tusk potrafił wznieść się ponad taki wąskopartyjny punkt widzenia i ocenić sytuację z punktu widzenia państwa.
Czy to nie symptomatyczne, że podczas tego samego posiedzenia, podczas którego wyrzucono z komisji posłów PiSu, pojawił się w Sejmie Zbigniew Chlebowski, witany entuzjastycznie przez kolegów klubowych?
Zadaje mi pan dzisiaj same trudne pytanie. Mam nadzieję, że to nie symptomatyczne, ale nie ukrywam, że dla mnie bolesne.
Kiedy pan widział kolegów poklepujących z uśmiechem po ramieniu Zbigniewa Chlebowskiego, to co pan sobie myślał?
No, rozumiem tę reakcję, takie przyjęcie w kategoriach takich ludzkich. Ważne jest, żeby umieć odróżniać grzech od grzesznika. To znaczy grzesznikowi zawsze daje się szansę, ale zło trzeba nazywać po imieniu i nie można niczego relatywizować. To, co zrobił Zbigniew Chlebowski, jest moralnie i politycznie absolutnie niedopuszczalne i chciałbym, żeby wszyscy ludzie Platformy to podkreślali.
Czyli Chlebowskiego klepać po ramieniu raczej nie?
Pan by
w każdym razie nie klepał, tak? Pan by w każdym razie nie klepał i nie klepał pan.
No ja się bym przywitałem z nim, nie ma żadnego powodu, żebym się nie witał, ale też to nie był dla mnie żaden radosny moment w tej dwuletniej mojej karierze poselskiej.
A czy ta historia wyrzucenia posłów z PiS-u z Komisji Śledczej pogłębia rów między Tuskiem a Schetyną? Bo pojawiły się takie głosy, że to decyzja Schetyny, Tusk się od niej odcina i patrzy złym wzrokiem na swojego przewodniczącego klubu.
Ja myślę, że takie pogłoski to jest próba przyklejenia Grzegorzowi Schetynie w maski złego, tego złego faceta, prawda? Dobry car, Donald Tusk, źli bojarzy, zwłaszcza ten bojar z najdłuższą brodą, Grzegorz Schetyna. Otóż ja muszę powiedzieć, że obserwując działalność Grzegorza Schetyny jako przewodniczącego klubu, na razie mogę o tej działalności mówić w samych sobie. superlatywach.
Czyli dobry Icar i dobry bojar z najdłuższą brodą.
Na pewno pojawienie się Grzegorza Schetyny w roli przewodniczącego klubu to była zupełnie nowa jakość. Prace ruszyły do przodu. Co więcej, wreszcie pojawiła się przestrzeń do rzetelnej dyskusji. To już nie jest tak, że klub jest pasem transmisyjnym, który biernie podnosi ręce i przyjmuje wszystko, co proponuje rząd.
Jarosław Gowin, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Same superlatywy. Sejm powinien przywrócić Kempę i Wassermana do hazardowej komisji śledczej.
Postulował gość kontrwywiadu RMF FM. Co zdecyduje Sejm? Dowiecie się z faktów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.